Radiowe Dożynki Wola Głowska. Dzisiaj jesteśmy właśnie w tej miejscowości, tuż przy Sanktuarium Maryjnym. Deszczowo nam się zrobiło tuż po zakończeniu głównych uroczystości dożynkowych po mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Piotra Sawczuka, ale ten deszcz nie będzie nam przeszkadzał w rozmowie, chociaż będzie go słychać i będzie nam towarzyszył. A w studiu bardzo mili goście, pan Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Rodak tutejszy pan
tak
jest. Pan Janusz Kozioł, starosta Łukowski.
Witam pana, witam państwa.
I pan Sławomir Skwarek, wójt gminy Adamów.
Szczęść Boże, też gospodarz tego terenu, też rodak.
Panowie, rozmawialiśmy przed rokiem przy okazji dożynek diecezjalnych w Woli Głowskiej i rozmawialiśmy o tym, jak zmieniła się ta wieś nasza, wieś województwa lubelskiego, wieś województwa mazowieckiego, południowego Podlasia, ziemi łukowskiej w wyniku dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich. Teraz już właściwie ten PROW 2007-13 jest rozliczony. Właściwie można powiedzieć, że tylko skrawki zostały do rozliczenia.
Prawie rozliczony, bo do końca bieżącego roku ostatnie rozliczenia będą trwały.
Jak się ta wieś zmieniła? Rzeczywiście widać już teraz, możemy tak powiedzieć. Czy zmieniła się, czy nie, jeżeli wszystko jest zrealizowane?
Ja generalnie to mogę powiedzieć.
Pan Leszek Świętochowski.
Generalnie, że zmieniła się niesamowicie struktura gospodarstw rolnych i na to właśnie szczególny wpływ miały, nie ulega wątpliwości, środki unijne w postaci dopłat. Oczywiście Polska jest bardzo ogromnym krajem i rolnictwo jest również niesamowicie zróżnicowane. Ja tylko podam dwie liczby. Średnia wielkość gospodarstwa w województwie zachodniopomorskim jest 35 hektarów, w województwie lubelskim 7,5 hektara. I zdecydowany właśnie wpływ na zmianę tej struktury powierzchniowej gospodarstw, a również na dochody gospodarstw rodzinnych, bo ta wielkość jest nieodłącznym, no takim jednoznacznym wskaźnikiem siły dochodów gospodarstw rodzinnych, no miały środki unijne, gdyż one spowodowały zainteresowanie ziemią, wzrost cen ziemi i oczywiście również inwestycje. Nie chcę za długo mówić, bo do tego tematu wrócę, jest nas tutaj kilku, o efektach, myślę, wzrostu wydajności z jednostki powierzchni i tak dalej, to też jest, ma niesamowite znaczenie, gdyż powierzchnia kraju się nie zmienia, a produkcja, przykładowo eksport w ciągu wejścia do Unii Europejskiej w ciągu 11 lat wzrósł pięciokrotnie, z 4 miliardów do 21.
Pan Sławomir Skwarek, wójt gminy Adamów.
Ja patrzę na to z dwóch stron, czyli patrzę z jednej strony jako wójt gminy, który pozyskiwał środki, który rozliczył i teraz może jedynie oczekiwać pozytywnych kontroli i takie na pewno będą, bo te wszystkie wnioski były bardzo dobrze przygotowane. Natomiast nie do końca się zgodzę. Nasi rolnicy, właśnie patrzę, rozmawiam z wieloma rolnikami tutaj najbliżej i ci nasi rolnicy bardzo często narzekają, bo to oni zainwestowali i dostali pieniądze, a dzisiaj mają potężne kłopoty. To jest branża właśnie hodowców mleka, tych, którzy hodowców bydła. Oni mają największe kłopoty. Hodowcy, patrzę, jest z nami pan marszałek, hodowcy trzody chlewnej. To naprawdę łatwo jest zainwestować, gorzej dzisiaj jest żyć tym rolnikom. I to właśnie tym, którzy najwięcej zainwestowali, potencjalnie mają największe kłopoty.
Dotarł do nas pan Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Słychać dobrze? W słuchawkach?
W słuchawkach trudno powiedzieć.
Generalnie, no ale to słyszę. Zaraz uregulujemy te słuchawki. No właśnie, kryzys w rolnictwie mamy i mówimy o tym, że środki zostały dobrze wykorzystane, że wieś się unowocześniła, że ta wieś inaczej wygląda, ale rolnicy narzekają i na ceny, i na suszę. Panie starosto, to wieś się dobrze jest na wsi teraz, jak pan obserwuje, czy jednak są powody do narzekania, no te ewidentne?
Powody do narzekania na pewno są, no bo wiadomo, warunki pracy w rolnictwie były bardzo ciężkie. Zima bezśnieżna, wiosna zimna i sucha, lato suche. Więc praca była bardzo ciężka, a zbiory niekoniecznie takie, jakie były oczekiwane. Natomiast co do przeobrażeń, to bezwzględnie trzeba powiedzieć, że są one bardzo istotne, wielkie, poczynając od samej mentalności ludzi mieszkających na wsi, w szczególności rolników, poprzez strukturę agrarną, o której przed chwilą pan prezes mówił. I tu chciałbym nawiązać właśnie do programu rozwoju obszarów wiejskich i tej mijającej perspektywy, bo w powiecie łukowskim zrealizowaliśmy naprawdę wiele scaleń. W kilkudziesięciu miejscowościach scalaliśmy wspólnoty gruntowe, scalaliśmy lasy, łąki i pastwiska, grunty orne. To zmieniło strukturę agrarną w rolnictwie w tych miejscowościach, ale też stworzyło nowe możliwości rozwoju, bo stworzyliśmy nowe drogi, polepszyliśmy stan istniejących, bo wydzieliliśmy tereny pod rozwój przemysłu, chociażby przetwórczego, czy takiego, który na wsi ma szansę się rozwijać, poprzez skomasowanie gruntów Skarbu Państwa, czy też gruntów gminnych. Podam przykład miejscowości, w której mieszkam, w gminie Łuków w Grędzówce. Przy okazji scalenia pan wójt własność gminną scalił w jeden obszar. Powstało plac, teren powstał 5,5 hektarowy. I poprzez szybką zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego wykupił prywatny przedsiębiorca. Od października ma ruszyć nowy zakład, który będzie zatrudniał około 300 osób. A wiadomo, że dzisiaj ludzie mieszkający na wsi, nie wszyscy mogą żyć z rolnictwa, bezpośrednio z rolnictwa. Muszą szukać zatrudnienia także poza rolnictwem. I to też właśnie taki ważny element.
Z tej ścieżki to i gmina Adamów skorzystała, panie starosto, prawda?
No tak.
Razem z gminą Sorokomna na pograniczu wsi
Czarna Konorzadka.
Choć musimy przyznać, że nie obyło się bez kłopotów takich czysto ludzkich. Największe kłopoty mieliśmy, pamięta pan, z tymi osobami, które tak de facto nie są rolnikami, są właścicielami ziemskimi, a mieszkają na przykład na Śląsku.
Właśnie kiedy rozmawiamy przy okazji radiowych dożynek z samorządowcami, to oni podkreślają, że scalenia gruntów to jest teraz jeden z głównych kierunków działań samorządu i rzeczywiście są problemy, bo nie wszyscy chcą.
Myślę, że jeśli mogę się włączyć, to scalenia mogą się odbywać dwutorowo. Najbardziej bezpieczne i akceptowalna scalenia i zmiana struktury to poprzez jest dobrowolne wymiany między rolnikami, czyli sprzedaż i nabywanie. I oczywiście nawet w dopłatach powierzchniowych minister rolnictwa w programie, który obecnie obowiązuje, stworzył preferencję, że kto sprzeda gospodarstwo, to będzie miał zwiększone dopłaty. Oczywiście nie mamy czasu, żeby tak szczegółowo w te wchodzić w sytuację, ale nie ulega wątpliwości, że takie instrumenty zostały stworzone. No i druga, która niestety budzi wiele emocji, że trzeba tam 50% powierzchni i jest to zadanie starost i najczęściej zawsze znajdzie się jedna czy dwie osoby, które są niezadowolone. Ja powiem więcej, nie ma programu pomocowego, który nie ma takiej ilości środków, żeby wszystkich potencjalnych beneficjentów zadowolić. Wracając jeszcze do koniunktury w rolnictwie, jedno zdanie powiem, że wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę, że rolnictwo jest to specyficzna dziedzina gospodarki narodowej, podatna pod wszystkie zawirowania geopolityczne, mikroekonomiczne, makroekonomiczne, plus warunki pogodowe. I dlatego jest taka, może być chwilowa dekoniunktura, ale w dłuższym horyzoncie czasowej, gdybyśmy wzięli średnio ruchomo z kilku lat, to nie ulega wątpliwości, że kierunek jest bardzo dynamicznie, rolnictwo się rozwija i idzie we właściwym kierunku. Zaczynając od konkretnych posesji w danych miejscowościach, całych miejscowości, gmin, to co robią wójtowie, co robią powiaty, to co robi województwo poprzez drogi. Nie ulega wątpliwości, że powiat łukowski, czy gminy powiatu łukowskiego i powiat jako starostwo, nie ulega wątpliwości dla mnie jako mieszkańca, gdyż w weekendy zawsze tu przebywam, pięknieje z dnia na dzień. I jest to zasługa, nie ulega również dla mnie żadnej wątpliwości, pracy rąk ludzi tego terenu.
Tak, panie prezesie, tylko włączę się w dyskusję. Tylko co mają powiedzieć ci rolnicy, którzy wzięli kredyty na maszyny, robili biznesplany przy pomocy fachowców, kiedy cena mleka była zupełnie inna niż w tej chwili? Co mają oni zrobić, kiedy cena mleka jest dzisiaj 90 groszy?
Ja może od razu odpowiem. Oczywiście, że należy pochylić się nad problemem rolników, natomiast każda działalność gospodarcza, każda jest zawsze obciążona określonym ryzykiem. I w związku z tym, że rząd widzi te problemy, wczoraj, czyli w poniedziałek, odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej Rolnictwa, uchwalono program pomocowy szczególnie w kwocie 500 milionów euro, z czego 300 milionów pójdzie na sam program pomocowy produkcji mleka. Oczywiście rząd również uchwalił program pomocowy w związku z początkami klęski suszy, bo to nie jest do końca jeszcze klęska. Jeżeli teraz by były opady, to jeden okres wegetacyjny decyduje o dochodach.
Naprawdę trzeba było poprzebywać na terenie gminy Adamów, powiatu łukowskiego w miesiącu sierpniu i wtedy by pan przekonał się, co mówią rolnicy, czy była susza, czy nie była. Nasz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, który jest upoważniony do tego, żeby panu ministrowi przedkładać odpowiednie dokumenty, czy jest stan suszy, czy nie. Do końca, po 15 sierpnia dopiero zauważył, że na niektórych obszarach może i występuje susza. Przecież PROW, tak naprawdę tam też są pieniądze zagwarantowane na wsparcie w ramach klęsk żywiołowych dla naszych rolników, a póki co to naprawdę. Zejdźcie panowie na ziemię, przyjdźcie do takiej gminy, gdzie dzisiaj na polu działają komisje składające się z pracowników urzędu gminy, składające się z przedstawicieli ODR-u. I co z tego? Później trafiają ci ludzie do agencji restrukturyzacji, podpisy, kwity, zbieranie dokumentacji, a ja na razie pieniędzy nie sądzę, żeby rolnicy dostali. Są naprawdę, a wczoraj nie kto inny, tylko pan minister powiedział, że Kosiniak-Kamysz powiedział, że można dać pieniądze na dopłaty do emerytur. Dlaczego rolnikom tak nie można? Szybko, sprawnie powiedzieć 500 do hektara, ulgi w podatkach i tak dalej. W tym również ulgi dla gmin.
Pan Przemysław Litwiniuk.
Że decyzje dotyczące pomocy w ramach tej klęski suszy, która wystąpiła niewątpliwie na tym
Czyli
terenie...
Czyli była klęska suszy jednak, tak? Przyznaje pan.
Ja absolutnie tego nie zaprzeczałem. Pan prezes Świętochowski mówił ogólnie o charakterze zjawiska na terenie kraju. Natomiast obszarowo... Na przykład w gminie Sarokomla brakowało wody tutaj po sąsiedzku. Można by mnożyć tego typu przypadki, ale kiedy w roku 2006 mieliśmy do czynienia z suszą, to decyzje były jeszcze później. Zatem już administracja, bo ja tutaj nie chcę się jakby licytować na to, który rząd sprawniejszy był czy jest, ale chodzi o administrację funkcjonującą w ramach mechanizmu wspólnej polityki rolnej, działa już sprawniej w oparciu o swoje doświadczenia. Jakkolwiek jest to zespół pewnych czynności, które trzeba zrobić razem. Samorząd razem z rządem, czyli te komisje muszą wypracować odpowiednie protokoły, ponieważ podstawową zasadą wydatkowania środków publicznych jest pilnowanie ich celowości, rzetelności ich wydatkowania, zasadności. To wszystko wymaga odpowiedniego udokumentowania. Oczywiście okres oczekiwania rolników, którzy potrzebują tych pieniążków, chociażby na paszę dla bydła, każdy dzień się liczy. I myślę, że wspólne wysiłki i samorządu, i strony rządowej przyniosą efekt w postaci w miarę rychłego przyznania i wypłacenia tej pomocy. Natomiast, tak jak mówił pan Leszek Świętochowski, działalność rolnicza jest obarczona ryzykiem także tym losowym, pogodowym, co wyróżnia ją spośród innych obszarów działalności gospodarczej. I to doświadczenie tej suszy, tych zjawisk dotyczących embargo chociażby rosyjskiego, pozwala dzisiaj przeciąć dyskusję nad postulatami zlikwidowania preferencyjnego systemu ubezpieczeń w rolnictwie, czy też preferencyjnego systemu opodatkowania, ponieważ w wcześniej także Komisja Europejska sygnalizowała w piśmie do polskiego rządu, że należy szanować reguły konkurencji i wprowadzić wspólne reguły opodatkowania i ubezpieczenia dla przedsiębiorców, wpisując w to też rolników. Otóż nie. Działalność rolnicza, w szczególności ta o charakterze rodzinnym, ma inny wymiar i dzisiaj potrzeba nam edukacji. Na kanwie tych niekorzystnych zjawisk musimy informować społeczeństwo. Tutaj w Woli Głowskiej warto powiedzieć, jakby w atmosferze tego sanktuarium, że potrzeba nam budować wspólnotę wokół spraw także rolnictwa. Wspólnotę rozumianą jako zrozumienie jednego przez drugiego, żeby nie było tej niechęci wobec środowiska rolniczego tylko dlatego, że dostają płatności za nic, jak niektórzy mówią w mieście. A wspólna polityka rolna jest ważna także dla konsumenta, nie tylko dla rolnika. Daje nam poczucie bezpieczeństwa żywnościowego i pod względem dostaw, czyli ilościowym, i pod względem jakościowym. Także potrzeba nam poczucia wspólnoty międzypokoleniowej, żeby było więcej młodych rąk do pracy w rolnictwie, odpowiednich instrumentów.
Panie przewodniczący, ja wszystko rozumiem. Ja wiem, że jesteśmy w tym szczególnym miejscu, w szczególnym dniu. To można by to sparafrazować pana taką wypowiedź, że pozostaje nam rolnikom nie tylko z naszego terenu żyć pewnie wiarą, nadzieją oczywiście na lepsze jutro, no i liczyć na miłość i opiekę Matki Boskiej. Na to na pewno rolnicy, na pewno liczą, natomiast liczą też na szybkie i konkretne decyzje i tego oczekujemy. Tak samo rząd, bo spotykamy się z tym, że...
Zakończył pan już pracę w komisjach na terenie swojej
tak,
gminy?
Pracujemy bardzo ciężko właśnie i spotykam się na co dzień z rolnikami,
tak, pan zakończy,
wiemy.
To będą decyzje, jesteśmy.
Ale
są one,
prosiłbym, żeby nie przerywać, są one te komisje, wie pan, jak idą w teren, to wysłuchujemy i my do samorządu dostajemy sprzeczne decyzje od wojewody, inne są z innych ministerialne decyzje. Trzeba to uporządkować najpierw.
Panie redaktorze, ja może wróciłbym do głównego tematu naszej rozmowy, do PROW-u i jego nowej perspektywy, bo tu pan przewodniczący wspomniał o tym, że brakowało wody podczas tej suszy. No, wydawało nam się, że problem zaopatrzenia wsi w wodę mamy rozwiązany, a gdy przyszła susza, to niestety wody zaczęło brakować. Czyli dobrze by było, a dobrze, że są tu przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego, żeby może jeszcze coś w tym PROW-ie zmienić, by gminy wesprzeć w inwestycjach, które by pomogły tak zmodernizować wodociągi, studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, by wystarczało wody także wtedy, gdy jej będzie ogólnie brakowało. Bo w normalnej sytuacji nikt nie odczuwał tego braku. Studnie głębinowe funkcjonowały, stacje uzdatniania wody funkcjonowały, dla wszystkich wody wystarczało, no ale gdy powrót zwiększył się nawet o 300%, o 400%, to powstał problem. Czyli
mówi się
to
o
też
małej
jest
retencji.
Właśnie poważna sprawa, a poza tym, żeby właśnie ten deficyt wody w jakiś sposób ograniczyć, to chociażby większe nakłady na małą retencję powinny być. No, jeżeli jej będzie o wiele więcej, to przecież i szybciej deszcze do nas przyjdą, bo tam, gdzie tej wody jest dużo, deszcze częściej jednak padają. Na Pomorzu, blisko od morza, o wiele więcej było deszczu, więcej opadów niż u nas. U nas rzeki mamy małe, w zasadzie biorą w powiecie łukowskim początek, bo aż 7 rzek. Zbiorników wodnych jest bardzo niewiele, no i w tym okresie suszy naprawdę deficyt wody był niesamowity. Więc dobrze by było, żeby w tym nowym PROW-ie na inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę, generalnie mówiąc, mogły być finansowane.
Pan starosta jest w bardzo dobrym kierunku skierował dyskusję i bardzo dziękuję. To też jest apel, pewnie będzie samorządowców, żeby w tym okresie programowania położyć większy właśnie akcent w tej działce gospodarki wodno-ściekowej właśnie na gospodarkę wodą, bo do tej pory w poprzednim kładliśmy jednak większy nacisk na kanalizację, a tutaj ważniejsze by było jednak, widać to ewidentnie po problemach wielu bardzo gmin, na zaopatrzenie zaopatrzenie w wodę.
A jest jeszcze możliwość jakiegoś ruchu w sprawie kształtu PROW-u i tych pieniędzy, które trafią? Bo wydaje się, że wszystko jest już ustalone i priorytety i wszystkie działania. Możemy tu zrobić właśnie taki ruch, o którym panowie samorządowcy mówią?
PROW jest rozpisany na ponad 700 stronach, natomiast na zasadzie pomocniczości niejako odbywa się cała konstrukcja programów unijnych, więc w tych obszarach, w których samorząd województwa jest właściwy, to zarząd województwa posiada swoje kompetencje dotyczące pewnego kierunkowania wsparcia. Natomiast jeśli chodzi o małą retencję, minister Sawicki niedalej jak 2 tygodnie temu prezentował swoją koncepcję właśnie zaangażowania istotnych środków publicznych, między innymi europejskich, we wdrożenie takiego programu, ponieważ w Polsce tak naprawdę, jeśli chodzi o globalną ilość wody, to jest ona odpowiednia, natomiast w pewnym momencie jest jej za dużo, w innym momencie jest jej za mało. Jeżeli udałoby się ją przechować w stosownym czasie.
Nie do końca, ja troszeczkę dawno się uczyłem geografii, ale Polska jest krajem o bardzo dużym deficycie wody i naprawdę mamy z tym kłopoty.
Myślę, że nie ulega wątpliwości, że w każdym okresie...
Ja się troszkę później uczyłem i muszę przyznać, że akurat wydaje się, że informacja jest...
A to sprawdzi pan przewodniczący, Polska jest krajem
to potem panowie zajrzą.
Jedną prawidłowość chcę powiedzieć, że nie ulega, myślę, dla nikogo, nie ulega dla żadnej wątpliwości, że wszyscy musimy się uczyć racjonalnego gospodarowania tym, co jest najcenniejsze właśnie, co widzimy w czasie suszy, czyli wodą. Zarówno w latach normalnych, takich nazwijmy równomiernie rozłożonych opadach, a szczególnie w takim roku, jak był rok bieżący. Przy czym również ja nie należę do ludzi najmłodszych i myślę, że wszyscy dyskutanci, poza może Przemkiem Litwiniukiem, to pamiętamy, że takie lata były normalne. Natomiast nie zapominajmy, jak się zmieniła struktura zasiewów. Kto widział 20 lat temu kukurydzę? Gdyby nie było kukurydzy, nie byłoby zjawiska suszy. Praktycznie zboża w wielu rejonach Polski, ja to mówię w pełni odpowiedzialnie. Ja chcę zaznaczyć, że agencja dysponuje jeszcze, gospodaruje 1,5 miliona hektarów użytków rolnych, które wydzierżawiamy. Nie było zmniejszenia plonów zbóż, rzepaku w wielu rejonach. Natomiast ta zmiana struktury najbardziej dotknęła właśnie to, co daje największe plony. Gdyż jeżeli chodzi o ilość energii, tak mówiąc w skrócie z jednostki powierzchni, to hektar kukurydzy dobrej to daje za 5 hektarów łąki. Dlatego u nas nikt łąk nie chce kupować na przykład i cena łąki jest zdecydowanie niższa. Czyli ja chcę, żebyśmy naprawdę spojrzeli na to, że na obecną sytuację złożyło się wiele zaszłościowych, kierunkowych działań.
I tu pan prezes ma rację. Rzeczywiście nie zaleca się na naszych terenach uprawy kukurydzy i dlatego ci rolnicy, którzy uprawiali na naszym terenie kukurydzę i stracili nie po 30, a po 50, 70 i 80% zbiorów, niestety wszystko na to wskazuje, nie dostaną zwrotu żadnego dofinansowania.
Ale w Ciłkowskim, słuchajcie, produkuje się na przykład dużo owoców miękkich i to już od dawna, to jest kilkudziesięcioletnia tradycja, no susza jednak dokuczyła rolnikom zajmujących się tymi uprawami. No i jeszcze jedno, w niektórych, szczególnie gminach, chociażby gmina Stani, ale i gmina Łuk, uprawia się dużo ziemniaków, szczególnie ziemniaków jadalnych i im susza też dokuczyła. Zbiory są o wiele niższe.
To ja wrócę teraz do suszy i do tej pomocy, która ma trafić do rolników. Oczywiście jeśli komisje zakończą pracę i te szkody zostaną uszacowane, wielu rolników, a właściwie wszyscy, z którymi rozmawiałam do tej pory w ramach tego projektu, mówią, że oni się nie ubezpieczali. Dlaczego rolnicy się nie ubezpieczają? W czym jest problem? Czy to jest kwestia składki, wysokości, czy może systemu?
Myślę, że specyfiki produkcji jest bardzo trudno wyszacować również straty. Bardzo trudno. W różnych okresach i różnych miejscach się pojawia. Natomiast ja, wracając do tego okresu suszy, ja chcę, że bez żadnych programów pomocowych, ani negocjacji i zgody Unii Europejskiej w ramach pomocy de minimis, wcześniejszych uregulowań, które są zawarte w traktacie polskiej integracji z Unią Europejską, możemy udzielać szerokiej pomocy poprzez umarzanie podatków, Ja jako wydzierżawiający grunty mogę umarzać czynsze jako agencja. Możemy rozkładać należności kredytowe za sprzedane grunty, tak samo również banki kredyty na dalsze terminy. I to gospodarstwo rolne może skorzystać w wysokości 15 tysięcy euro tych wszystkich ulg i pomocy w okresie 3 lat, bo to jest jako tak kroczący okres. A gospodarstwa rybackie, gdyż susza również tego gospodarstwa mogła dotyczyć w niektórych sytuacjach, dotyczyła 30 tysięcy euro. Żebyśmy z wszystkich instrumentów i z wszystkich podmiotów włączyli się właśnie w pomoc, gdyż jak ktoś potrzebuje, jeżeli wszyscy udzielimy, to nikt nie odczuje tego obciążenia. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że najbogatsze państwo, najbogatsze społeczeństwo ma ograniczone środki, jeżeli chodzi o 100% zaspokojenie. Ja podam może tu nie do końca adekwatny przykład, ale nawet w Stanach Zjednoczonych mają niesamowite problemy ze służbą zdrowia, gdyż państwo nie ma pieniędzy. Wraz ze wzrostem techniki dochodzimy, że ta pomoc może być jeszcze wyższa.
Panie prezesie, ale pytanie było o to, dlaczego się nasi rolnicy nie ubezpieczają.
Pan prezes powiedział, że to jest problem z wyszacowaniem strat.
Że między innymi pewne wady, błędy systemowe powodują brak tych ubezpieczeń. Rolnik to musi być do wszystkiego konkretnie przekonany. Tak na 100%. Tak. A przecież firmy ubezpieczeniowe niekoniecznie zachęcały rolników, przynajmniej do tej pory tak było, do takowych ubezpieczeń.
Albo w ogóle nie chciały.
Firmy.
A no właśnie. A przecież firm ubezpieczeniowych działających na naszym rynku jest mnóstwo. Więc trzeba pewne jednak zmiany systemowe wprowadzić i może wprowadzać też pewną jakąś promocję ubezpieczeniową, zachęcać rolników do tego typu ubezpieczeń.
Znaczy na pewno ci rolnicy, którzy się nie ubezpieczyli i stracili, a ich sąsiad się ubezpieczył i otrzymał odszkodowanie, to na drugi rok ubezpieczą się. Tylko od czego się ubezpieczyć, jak jest tyle ryzyk? Wszyscy się ubezpieczają od gradu i od deszczy nawalnych, a tutaj susza przyszła w tym roku.
To prawda. Jedynie, o ile dobrze pamiętam, 84 gospodarstwa były w Polsce ubezpieczone od suszy, od tego ryzyka. Natomiast redukcja pomocy publicznej dotyczy tych rolników, którzy nie objęli się ubezpieczeniem od jakiegokolwiek ryzyka, więc w tym sensie chodzi o zachowanie jakiejś takiej elementarnej przezorności, ponieważ obowiązek ubezpieczania upraw istnieje odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. Te ubezpieczenia są subsydiowane, tyle że sankcja nie jest żadna, bo to jest w zasadzie około 4 euro chyba do hektara.
2 euro do hektara.
Czy 2 euro do hektara.
No to właśnie, panie wójcie, jak pan...
Absolutnie nie ma tutaj to takiego znaczenia, które by przekonywało do ubezpieczeń. Poza tym sama funkcja, karencje. Ja kiedyś ubezpieczyłem zasiew faceli, miałem 30-dniową karencję, zanim wzeszła, wymoknięcia nastąpiły i żadne nie ziściła się odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zatem to zniechęca rolników. Trzeba więcej edukować. A wracając jeszcze do kwestii małej retencji, w samym RPO w województwie lubelskim mamy 40 milionów euro na tego typu działania, natomiast w PROW-ie 20 milionów złotych. Czy to dużo? To są duże kwoty, ale jak na potrzeby nasze zdecydowanie za mało. U nas struktura opadów atmosferycznych, nie spierając się oczywiście z panem wójtem, jest taka, że w okresie zimowym mamy mniej więcej połowę tego, co w okresie letnim, ale i w okresie letnim, jak wiemy, okresy opadów są albo nasilone, albo występują po prostu w dużych odstępach czasu.
Ja znów chyba się bardzo dawno uczyłem, ale zawsze mi uczono, że największe opady są w okresach letnich.
A jak powiedziałem, panie mówiąc.
Tak, no, jeśli tak, to tak. To się zgodzę. Tak. Najwyższe są w okresie letnim, najniższe są w okresach zimowych.
Myślę, no to dobrze panowie powiedzieli, obaj.
Za dużo jest dobrze. Nauczycieli geografii, ale to pewno dobrze.
Nie nauczycieli geografii.
Myślę, że audycja będzie miała również charakter edukacyjny.
No tak, słuchacze zostaną zmuszeni do sięgnięcia może do encyklopedii, do internetu, do sprawdzenia.
A wracając jeszcze do tych ubezpieczeń, to nawet w bogatej Francji nie wszyscy rolnicy się ubezpieczają, to prawda, tam jest około 70% tylko, czy aż rolników ubezpieczonych, a u nas jest jednak z wielu powodów dużo mniej.
Panowie mówili, że mentalność się zmieniła mieszkańców wsi, rolników, a ja też rozmawiając z rolnikami widzę, że że oni się boją mówić o swoich sukcesach, o tym, że rozwinęli gospodarstwa, że zakupili maszyny, ciągniki, że wzięli dotacje, pieniądze. Ja nie chcę mówić, bo może sąsiedzi coś będą mówić, będą komentować, ja się boję. I mój kolega redakcyjny, Adam Białczak, powiedział, że gdyby to było w Stanach Zjednoczonych, gdybyśmy robili tę audycję w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy by się chwalili swoim rozwojem, a tutaj niektórzy się boją mówić
ja
o swoim sukcesie.
Ja mogę w pełni pana redaktora poprzeć, natomiast jest taka różnica. W rozmowach indywidualnych rolnicy potrafią się chwalić swoim sukcesem, opowiadać, między sobą się dzielić sukcesami, natomiast wystarczy, że się zbiorą w pewnej zbiorowości, zgromadzą i wtedy już jest narzekanie. Jeśli chodzi również o to, co pan powiedział redaktor, to ja tutaj dodam, że w okresie transformacji od roku 90, czyli w ciągu 25 lat, w Polsce powstało 35 tysięcy gospodarstw o powierzchni 50 hektarów i więcej. To te gospodarstwa stwarzają niesamowitą siłę nabywczą, zarówno jeśli chodzi o ziemię, jak i również o środki produkcji. I te gospodarstwa decydują również o sile polskiego rolnictwa i jego skali eksportu.
Tak, panie prezesie, ale w powiecie łukowskim, czy w moim powiecie bialskim, jednak ten odsetek dużych gospodarstw nie jest tak wysoki.
Oczywiście mogę wejść w słowo, tylko tyle. Statystycznie jest bardzo niski. Natomiast rzeczywistość jest znacznie inna. Często w jednej miejscowości naprawdę jest 2-3 gospodarstwa rolne, a według gusowskiego spisu ich będzie 30-40. I właśnie, o tym też nie możemy zapominać.
I tu właśnie trzeba powiedzieć, że nie można mówić tylko o polityce rolnej, ale o polityce wiejskiej w ramach i wspólnej polityki rolnej, i w ramach krajowej, ponieważ nie tylko producenci rolni stanowią o krajobrazie naszej wsi. Tak samo program rozwoju obszarów wiejskich jest adresowany nie tylko do konkretnych rolników, tych dużych czy mniejszych, ale również właśnie ukierunkowany na odnowę wsi, na usługi podstawowe dla ludności wiejskiej, na kwestie dotyczące szkoleń zawodowych i w leśnictwie, i w rolnictwie. Sprawy edukacyjne szeroko rozumiane. Chodzi zasadniczo o poprawę jakości życia na wsi. I teraz 11 miliardów euro na nową perspektywę finansową w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich stawia wyzwanie. I to nie tylko przed władzą centralną, bo dzisiaj tak naprawdę minister w zakresie prowadzenia polityki rolnej ma bardzo ograniczone możliwości, bo żyjemy w warunkach wspólnej polityki rolnej. Nie może jak kiedyś pewnymi swoimi rozporządzeniami uruchamiać działań i pomocy tak jakby sobie tego zażyczył, czy zażyczyliby sobie rolnicy. Dzisiaj te decyzje są rozproszone niejako, zdekoncentrowane, zdecentralizowane i do samorządu województwa, i do podmiotów, które wykonują zadania delegowane. I Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego. Potrzeba współpracy.
Coś za dużo, żeby... panie przewodniczący, tych agencji wychodzi na to, które tak wspierają, pomagają, a my tak naprawdę popatrzmy na... Znamy wszyscy powiat łukowski. Ile mamy tu grup producentów? Producenckich. Zero. Ani jednej. I tu bijmy się w piersi.
No ale właśnie, czy to jest problem finansowania, zastanawiam się, czy może mentalności ludzkiej, tego, że nie chcemy jednak wspólnie działać, no bo żeby grupa producencka powstała, to ludzie muszą się dogadać i wiele grup przecież i w okolicach Siedlec i w regionie zaczęło funkcjonować i potem rozpadały się, bo ktoś się nie dogadał.
Tak,
to może
ja
o to chodzi bardziej.
Mówiłem o tym, panie redaktorze, że mentalność się zmieniła, bo to jest faktem, ale jeszcze wiele jest do zrobienia w tej kwestii. Na pewno grupy producenckie są potrzebne, natomiast u nas tu w Polsce Wschodniej, w tym na ziemi łukowskiej, to przywiązanie do własnego gospodarstwa rolnego jest niesamowicie silne. Trzeba czasu, cierpliwości, żeby tak się stało. Ja wierzę, że tak będzie. Natomiast samo to, że rolnicy
się nie chcą...
To może się
skończyć, panie starosto, nasza nowa perspektywa, ta siedmioletnia.
Całkiem możliwe. Nie chcą się chwalić swoimi osiągnięciami. Tym niemniej muszę powiedzieć, że gdy ostatnio miałem okazję rozmawiać z szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddziału lubelskiego, otrzymałem informacje, które mnie w jakiś sposób satysfakcjonują. Otóż jeżeli chodzi o PROW, to nasi rolnicy, w ogóle samorządy w tej perspektywie pozyskały dziesiątą część pieniędzy, którymi dysponowało województwo lubelskie. To jak na 20 powiatów ziemskich, to jest naprawdę ogrom. A zdecydowanie nasi rolnicy przodują w pozyskiwaniu pieniędzy na rozwój mleczarstwa, bo ponad 20% mleka produkujemy w skali naszego regionu łukowskiego. Także mimo pewnych wahań, czy jakby niedowierzania w sukces tych programów, widać, że są rolnicy, którzy już śmiało korzystają z różnego rodzaju programów, korzystają z dopłat, korzystają z pieniędzy unijnych, by to swoje gospodarstwo rozwijać, a takie gospodarstwo później faktycznie świeci przykładem. Jest wzorem do naśladowania dla innych. Jeżeli sąsiad zobaczy, że naprawdę dzięki tym pieniądzom u sąsiada gospodarstwo się rozwija, staje się nowocześniejsze, to i on chętnie też zechce sięgnąć.
Nie wspomnieliśmy jeszcze...
Ciągnąć ten wątek, co powiedział pan starosta, to chcę powiedzieć, że rolnik to jest doskonały obserwator rynku i doskonale czyta płynące sygnały i je wykorzysta i wdroży. Również to, co możliwość skorzystania ze środków PROW-u, modernizacja gospodarstw, wzrost wydajności właśnie od jednej sztuki, jeśli chodzi o mleko. Ja jeszcze dodam w uzupełnieniu, że w powiecie łukowskim jest ponad 50% krów objętych oceną wydajności. To znaczy, że tu są naprawdę ludzie potrafią czytać i to wdrażać w produkcję. Również w gminie Stanin jest również pierwsza grupa producentów trzody chlewnej i mam nadzieję, że będą powstawały również kolejne.
Jeżeli zarejestrowana.
Jeżeli tylko będzie trzeba w jakimś czasu, jeżeli to przyniesie efekty, podglądanie jest najlepszą szkołą. Tak, gdzie wyczytałem w powieści.
Tak, to nie tylko w powieści. PROW finansuje właśnie upowszechnianie dobrych praktyk jako metodę inspirowania ludzi do podejmowania wyzwań. I po tych 7 latach tych dobrych praktyk jest już naprawdę wiele do zobaczenia. Trzeba je tylko pokazać, wzbudzić zainteresowanie, no i dostarczyć odpowiednich narzędzi finansowania, bo jednak wielu rolników skorzystało, ale wielu pomysłowych i chętnych nie miało środków na inwestycje, ponieważ kredyt był dość drogi, finansowanie niepełne, zatem nie wszyscy, którzy jakby zasłużyli sobie na to, na docenienie ich aktywności i pomysłowości, skorzystali. Cieszę się, że stopy procentowe są obecnie na tak niskim poziomie, oczywiście przy odpowiedniej rzetelnej analizie finansowej stworzy to szansę na wykorzystanie tej szansy, tej unijnej możliwości dla nowej grupy także gospodarzy. Także tutaj z nadzieją patrzę, w szczególności na naszą ziemię północnej Lubelszczyzny, z uwagi na potrzeby, jakie są z tym związane.
Ale wielu rolników mówi, że no tak, możemy sięgnąć po środki, zastanawiamy się, ale ponieważ jest dekoniunktura na rynku mleka, na rynku trzody chlewnej, to nie będziemy mieli pieniędzy na wkład własny. Nie obawiają się państwo o to, że panowie o to, że te pieniądze mogą
na pewno będą
zostać niewykorzystane.
Ostrożniejsi
tu, panie redaktorze, znowu pewnie wrócili, czy należałoby wrócić do rozmów o pewnej opłacalności produkcji rolnej i o tak zwanych cenach minimalnych, bo przez tych kilkanaście lat naszego pobytu w Unii o tym rozmawialiśmy i póki co nikt jeszcze w Polsce ich nie wdrożył. A przecież no jest pewna granica opłacalności i gdyby jednak wspólnie była ustalona, to wtedy rolnik nie bałby się wziąć kredytu, bo wiedziałby, że pewien minimalny dochód z gospodarstwa każdego roku osiągnie. Nawet i wtedy, kiedy susza będzie, czy inne kataklizmy, bo ceny niżej pewnego poziomu by nie zeszły.
Ale kto ma ustalać te ceny minimalne? Bo rząd tego nie ustali, to wiemy.
Wspólna polityka rolna obejmuje na tę perspektywę tak zwany mechanizm stabilizacji dochodów rolników. To jest jeszcze nie zaimplementowane jakby w Polsce, ale trwają nad tym prace. Chodzi o to, że jeżeli ze względów na kataklizm, na wahania rynkowe, embargo, dochody spadają poniżej 30% od średniej z lat poprzednich, to wtedy wchodzą instrumenty stabilizacyjne wyrównujące rolnikom te straty. Natomiast problem polega na tym, że mało który z rolników posiada odpowiednią rachunkowość pozwalającą na udokumentowanie tych dochodów z lat poprzednich. I dzisiaj jakby wyzwaniem intelektualnym jest to, w jaki sposób zachęcić do prowadzenia chociażby tej uproszczonej rachunkowości, aby potem móc wykazywać poziom przychodów z lat poprzednich. To ma zastosowanie dzisiaj jakby w ramach tego działania w sprzedaży bezpośredniej, ale jeżeli chcemy w sposób taki rzeczywisty zmierzyć się z rekompensowaniem strat w rolnictwie, to musimy ustalić tę dochodowość i to jest wyzwanie dla ekonomistów rolnictwa, jak również dla sfery rządowej, bo
ale tak.
Dla naszego państwa tak, generalnie.
A z drugiej strony PROW też będzie miał specjalną ścieżkę dla doradztwa rolniczego. Tutaj też jest pole do popisu dla tej działki. Ja tak patrzę na panów, bo patrzycie na mnie, jakbym pewnie był malkontentem. No nie, absolutnie nie jest tak, widzę wiele pozytywów. Jest na przykład program LIDER, o którym do tej pory nikt nie wspomniał. Moja taka ulubiona działka, już nie tylko jako wójta gminy, bo to są oddolne działania społeczne, realizowane przez lokalne grupy działania. Bardzo te programy się sprawdzają, te ścieżki, dofinansowanie właśnie przedsięwzięć oddolnych dla małych stowarzyszeń lokalnych. Myślę, że akurat to damy radę.
Ja myślę też, że wielu rolników zastanawia się, dlaczego wspólna polityka rolna jest bardziej skomplikowana niż poprzednia. Ona jest jednak skomplikowana i jest biurokracja. I ta biurokracja jest o wiele trudniejsza niż w tamtej perspektywie, a miało być łatwiej. Nie udało się.
Na konferencji naukowej, którą zorganizował Uniwersytet w Białymstoku na temat wspólnej polityki rolnej w czerwcu miała miejsce, miałem referat dotyczący uproszczenia wspólnej polityki rolnej. W ramach tego referatu wykazałem, że poprzez ciężką pracę służb unijnych nad uproszczeniem wspólnej polityki rolnej obsługa jednego wniosku o płatność wzrosła ze 100 euro do 136 euro. Także to uproszczenie i to potanienie wspólnej polityki rolnej tak naprawdę doprowadziło do istotnych wzrostów kosztów obsługi tej polityki. A tak naprawdę.
Może szybciej te wnioski są obsługiwane w związku z tym.
Absolutnie. Trudniejsze. Wnioski są trudniejsze. Ze względu na te mechanizmy zazieleniowe, kwestia obrysowywania, opisywania, jak również mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą kontroli. Kontroli administracyjnych, kontroli na miejscu. Czyli to, co miało być prostsze...
Kontrolę z dronów, tak.
To, co miało być prostsze, niestety jest trudniejsze. I tutaj rola Polski, żeby jeszcze bardziej akcentować tę naszą wizję wspólnej polityki rolnej. Bo od roku 2008, kiedy odbył się Health Check, czyli taki przegląd okresowy, to Polska konsekwentnie prezentowała pogląd o konieczności uproszczenia. Natomiast lobby ekologiczne wymagało tak zwanego greeningu, czyli zazielenienia wspólnej polityki rolnej, uzasadniania europejskiemu podatnikowi, że należy płacić, dlaczego płacić rolnikom należy, za dobra środowiskowe, czyli za utrzymanie tych pięknych uwarunkowań przyrodniczych, stosowanie odpowiednich dyrektyw, tym azotynowych na przykład i tak dalej. Więc to jest takie tłumaczenie opinii publicznej, dlaczego chcemy wydawać pieniądze rolnikom. A tak naprawdę kryterium bezpieczeństwa żywnościowego jest podstawowe i nie trzeba uzasadniać i komplikować tej wspólnej polityki rolnej, ponieważ jej podstawowe zadania jeszcze z traktatów wynikające niestety nie są w pełni wykonywane. Przecież stabilizacja rynków na przykład, stabilizacja dochodów. Co dzisiaj możemy o mleczarstwie powiedzieć? No niestety, były kwoty mleczne, zaczęto od nich odchodzić ze względu na uznanie, że rynek się ustabilizował, że one już nie spełniają swojej roli i nagle cena okazała się mocno nieopłacalna. Ja wierzę, że jest to zjawisko krótkookresowe, że wrócimy do poziomu stosownej ceny za mleko, ponieważ zapotrzebowanie europejskie na to wskazuje. Troszeczkę relacje z Chinami, jeśli chodzi o mleko, się zmieniają. Oni tam ściągali duże technologie z krajów przede wszystkim skandynawskich. Mieli trochę wypadków związanych z produkcją mleka. Ale to zainteresowanie rynków wschodnich mlekiem rośnie. Starsi Chińczycy nie przyswajają mleka i nie piją, ale już młode pokolenie jest też zainteresowane. Także ta wymiana jakby towarowa, ona budzi duże nadzieje. Autorytet polskiej żywności rośnie na świecie. Trzeba tylko poprawić warunki, żeby produkcja ta była tańsza, no i oczywiście skręcanie łańcuchów dostaw.
To wszystko, panie przewodniczący, naprawdę bardzo dobrze wszystko się zgadza, tylko jest jeden problem. Ja tak starałem sobie, kto zgotował? My sami sobie zgotowaliśmy ten los biurokratyczny. Ja starałem się dzisiaj przygotować do tej audycji. Pan powiedział, że prof to liczy 700 stron. No konia z rzędem, kto to taki dokument przeczytał. Wersja skrócona tego programu.
Proszę podstawiać.
Wersja skrócona to tylko 311 stron, z czego spis treści 8 stron. No postarajcie przebrnąć przez to. Robimy teraz strategię, pracujemy w lokalnej grupie działania, poszczególne gminy, poszczególne sektory, lokalne strategie rozwoju. No przecież te strategie to są kilkusetstronicowe, zaangażowanie ludzi i tworzymy te dokumenty i taką papierologię. To czas panowie, to odbiurokratyzować zdecydowanie.
Na koniec ostatnie zdanie, każdy z panów. Z optymizmem patrzą panowie na rolnictwo nasze,
ja
na naszą wieś.
Ja wszystko patrzę z optymizmem, w szczególności na rolnictwo powiatu łukowskiego. Mając już pewne doświadczenia z tych dwóch minionych perspektyw, wierzę, że rolnicy powiatu łukowskiego znakomicie odnajdą się w tej nowej perspektywie. Ważne jest, żebyśmy też przekonywali rolników do budowania pewnego lobby, bo okazuje się, że różne lobby jest bardzo silne i korzysta z rolników, z tego, co oni produkują, wytwarzają, z całego majątku, który na wsi jest, a niekoniecznie sami rolnicy. A więc na ile możemy, to będziemy wspomagali rolników i powinno być dobrze.
Ja zdecydowanie jestem pewny, że rolnik się bardzo szybko uczy i z chwilowej dekoniunktury wyjdzie zdecydowanie wzmocniony i kolejne kryzysy pokona znacznie łatwiej.
O moich rolników to podobnie jak panowie, jestem zdecydowanie spokojny. Mogę powiedzieć za samorząd gminy Adamów, że jest przygotowany do absorpcji nowych środków. Boję się o niektóre samorządy, które są poważnie zadłużone, bo ja mogę powiedzieć, że jeśli gmina Adamów ma w tej chwili 2,5-3% zadłużenia, to może powiedzieć takie kosmetyczne, to gotowi jesteśmy. Oby nie było tak, że gdzieś polegniemy i zostanie nam źle oceniony wniosek albo nieprzyznane pieniądze, bo inaczej myślimy, inaczej mówimy.
Ale redukcji pracowników pan wójt nie przeprowadził.
I nie mam takiej potrzeby. Myślę, że bardziej potrzebne jest odbiurokratyzowanie właśnie chociażby Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i temu rzeczy podobnie.
Więc odpowiadam, 3 lata temu zmniejszyłem zatrudnienie o 20%, to jest 400 osób.
I teraz pan Przemysław Litwiniuk na koniec.
Po tej wymianie uprzejmości chciałbym powiedzieć, że z nadzieją patrzę w przyszłość, ponieważ każda perspektywa po jej zakończeniu udowadnia nam, jak dużo zostało osiągnięte na wsi, w rolnictwie. Cały czas podkreślam, że wieś to nie tylko rolnictwo, dlatego musimy patrzeć w ogóle na różne grupy zamieszkujące nasz teren pozamiejski. I dobra wiadomość jest taka, że na czele samorządu województwa stoi prawdziwy rolnik Sławomir Sosnowski, zatem te procesy i samorządowe, i rolnicze doskonale rozumie. Dlatego też spodziewam się, że będzie można za jakiś czas z sukcesem podsumowywać te wysiłki. Zachęcić tylko ludzi trzeba do tego, aby rolnicy, przedsiębiorcy wiejscy, wszyscy, którzy działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, korzystali ze swojej pomysłowości, inteligencji, bo na pewno tej w zasobach naszej społeczności nie brakuje.
Pan Leszek Świętochowski. Chwalę,
panie redaktorze, też mieszkam na wsi.
Wszyscy jesteśmy ze wsi, panowie. Pan Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Przemysław Litwiniuk, prezes Sejmiku, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego i jednocześnie kierujący Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Bardzo dziękuję.
Pan Janusz Kozioł, starosta Łukowski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Sławomir Skwarek, wójt gminy Adamów, dziękuję bardzo.
Niepokorny wójt, dziękuję.
A z Woli Głowskiej żegnają państwa Ewa Pasternak, Artur Dernowski, Bartłomiej Kobus i Andrzej Ilczuk.